W audycji Cisza w Eterze wracamy do rozmowy z księdzem profesorem Sławomirem Nowosadem, teologiem moralistą, z którym próbujemy trochę rozwikłać zagadkę tego, dlaczego antynatalizm jest atrakcyjny. Może to nie jest pytanie postawione wprost, ale gdzieś chciałabym, żeby przyświecało tej dzisiejszej audycji. Dlaczego jest on atrakcyjny i czy może być odpowiedzią na nurtujące nas teraz w tym współczesnym świecie pytania? To, co bardzo mnie ciekawi w takim kontekście, w takim spojrzeniu z perspektywy teologicznej, z perspektywy moralności, z perspektywy wiary chrześcijańskiej, i tego wiary, która przede wszystkim na pierwszym miejscu stawia życie i dążenie do tego, żeby życie było chronione, jakie ono by nie było, jakim człowiek by nie był, każdy ma taką samą godność i takie same prawo do życia, co moim zdaniem już tutaj, na początku, staje w konflikcie z filozofią, z nurtem antynatalizmu. Co dla księdza profesora osobiście wydaje się najbardziej w tej filozofii niebezpieczne, co wydaje się niespójne z tym, do czego przywykliśmy?
Nie wiem, czy to dobrze, ale odważę się powiedzieć, że żeby ostrożnie używać odnośnie do tego poglądu, tej wizji, określenia filozofia. Mhm. Tak jest rzeczywiście w literaturze. Jest kilka autorów współczesnych, wydaje się, dwudziestowiecznych zwłaszcza, którzy zresztą sięgają głębiej w historię. Pewnie zwłaszcza do Schopenhauera, ale niektórzy nawet jeszcze w ogóle do starożytnej filozofii, żeby uzasadnić te swoje poglądy. Wydaje mi się, że oczywiście jest to jakaś wizja, jest to jakiś pogląd, który się chyba w pewnym stopniu, pani redaktor słusznie zauważyła, szerzy, zwłaszcza kiedy weźmiemy pod uwagę ten niepokój ekologiczny współczesny. Ale wydaje mi się zarazem, że żeby ostrożnie używać, to jest nurt filozoficzny, bo nie wiem, czy aż tak można go nazwać. Jest to wizja niewątpliwie głęboko pesymistyczna. Dlatego bym powiedział, przynajmniej głęboko niepokojąca. Takie przekonanie, jak ten antynatalizm o tym, że to jest takie spojrzenie na to, takie przekonanie, tak, że każde nowe życie, to, że człowiek ma odwagę, to, że człowiek chce w swoim przekonaniu, zwłaszcza w relacji męsko-damskiej, w małżeństwie i rodzinie, powołać do istnienia nowe życie, urodzić dziecko i tak dalej, w przekonaniu antynatalizmu to jest źle. Dlatego, że antynatalizm ma takie fundamentalne założenie, że życie jest cierpieniem i tak naprawdę prowadzi tylko do śmierci. W związku z tym, jak się powołuje do życia nowe życie, jak jest dziecko, to się je skazuje na cierpienie, ostatecznie na śmierć. Oczywiście za tym się kryje jakaś określona, wspomnieliśmy już więcej, wizja antropologiczna. Kto to jest człowiek? Ciekawe, że antynatalizm współczesny ma kilka nazwisk, jak wiadomo, gdzieś tam RPA, jeden autor, drugi gdzieś z Norwegii, paru amerykańskich autorów współczesnych próbuje o tym pisać. Ale ten antynatalizm też się odwołuje obok tego, że wspomnianego Schopenhauera gdzieś szuka szczególnie pesymistycznego filozofa, ale też szuka jakby źródeł dla swojej myśli w niektórych nurtach religijnych czy filozoficzno-religijnych, azjatyckich, zwłaszcza buddyzm czy hinduizm. Szczególnie chyba w buddyzmie jest tak, że tam się szalenie mocno podkreśla doświadczenie cierpienia w życiu człowieka.
No i na przykład stan nirwany to jest stan, który w założeniu ma, jakby jest rodzajem ucieczki od cierpienia, czyli pozbawienia się całkowicie tego doświadczenia.
Tak, gdzieś ostatecznie chodzi o to w tym doświadczeniu cierpienia, jak tam się mówi, powszechnym, nieuniknionym. No jest pytanie w związku z tym, co z tym zrobić z cierpieniem. No i jest taka teza, tam trochę oczywiście skracamy to myślenie, ale teza jest taka z grubsza, że no człowiek cierpi dlatego, że coś chce, ponieważ nie może osiągnąć tego, co chce, to cierpi. Więc co zrobić, żeby nie cierpiał? Chodzi o to, żeby przestał chcieć, żeby nie szukał więcej i tak dalej, wtedy przestanie cierpieć. Szalenie to pesymistyczne, ale jest też taka wizja, tak? I w tym sensie ci antynataliści współcześni, trochę filozofujący, powiedzmy, odwołują się do tego typu myśli. Bardzo to pesymistyczna wizja, która widzi w życiu człowieka tylko cierpienie. Oczywiście nie chcemy niczemu zaprzeczyć, także w kontekście współczesnej pandemii i tego, że no wielu ludzi jakby także pewnie w naszych środowiskach to widzieliśmy, może sami doświadczaliśmy, jakby cierpienia w nowej sytuacji w związku z chorobą tą nową i tak dalej, z tą całą epidemią, która jakoś sprawiła, żeśmy jako ludzkość chyba zadrżeli i poczuli się na nowo bezradni obok tego wszystkiego, co mamy już i tak dalej. Okazuje się, że krucha jest ludzka kondycja. Ale nie wolno nam oczywiście lekceważyć doświadczenia cierpienia i trzeba uznać to, że czasami ludzie rzeczywiście cierpią szalenie głęboko, bardzo poważnie. I czasami pomoc medyczna, która im przychodzi, pomaga, a czasami nie bardzo może pomóc. Ale to nie jest tak, chyba gdzieś fundamentalnie musimy tak przyjąć, że człowiek tylko cierpi, że życie jednak człowiek postrzega jako dobro. Nawet jeśli dobro, jest to dobro trudne, czasami jest to dobro wymagające, domagające się naszego zaangażowania i oddania, może jakiejś rezygnacji z siebie samego, ale gdzieś fundamentalnie człowiek jest kimś dobrym. To, że ja żyję, to dobro. Myślę sobie czasami tak na marginesie, że także ci antynataliści może tego nie nazywają wprost, ale sam fakt, że prowadzą tego typu refleksje, że gdzieś próbują czegoś szukać. Powiedzmy, że nie godzimy się na ich tezy, ale no za tym się kryje to, że żyją, że istnieją, więc ktoś przed nimi myślał, że to dobrze, że będzie człowiek żył, że ich rodzice ich urodzili. Nie chcę już wspominać nazwiska, ale jeden ze współczesnych filozofów, powiedzmy, że trochę dziwny, no sformułował taką tezę, widząc szalenie pesymistyczne życie, swoje też i w ogóle życie człowieka. Mówił, że on dzieci nie ma, ale gdyby je miał, to by je zaraz udusił. No nie wiem, czym uzasadnione są aż takie dramatycznie pesymistyczne, ale też nieludzkie tezy. Chcemy fundamentalnie powiedzieć, odwołując się do wizji antropologicznej, do pochodzenia człowieka od Stwórcy, od Boga, że człowiek i życie człowieka jest czymś dobrym. Fundamentalnie rzecz biorąc, w tym sensie, cała ta wizja antynatalistyczna się jakby pierwotnie kłóci niewątpliwie z wizją chrześcijańską, z przekonaniem chrześcijańskim, ale chyba w ogóle z doświadczeniem człowieka. To nie jest pogląd, który jakoś ogarnia dzisiaj, nie wiem, masy ludzi i tak dalej, choć niewątpliwie jest swoiście modny w pewnym kontekście, a zwłaszcza staje się modny, kiedy się mówi właśnie tak trochę chyba czasem jednostronnie o tym zagrożeniu ekologicznym. Otóż chcemy powiedzieć, że człowiek jako taki, jako istota stworzona, został stworzony do, jak to mówi Księga Mądrości, że Bóg powołał człowieka do istnienia, żeby był, żeby żył. A życie, to ciekawe też, że w Piśmie Świętym, w Ewangelii, Chrystus sam siebie nazywa życiem. Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. I przyszedłem po to, żeby ludzie mieli życie i mieli je w obfitości. Oczywiście, że jest coś takiego jak doświadczenie cierpienia w życiu człowieka. To także całe objawienie to potwierdza. I sam Bóg jako Zbawiciel, jako Odkupiciel przecież dokonał odkupienia świata i człowieka w cierpieniu, na krzyżu. Ale fundamentalnie przesłanie chrześcijańskie jest takie, które jakoś nam chyba na co dzień też towarzyszy, że dobro jest silniejsze niż zło, że ostatecznie zło i cierpienie i sama śmierć wobec dobra jest bezradna. Zło wobec dobra jest bezradne, kiedy spojrzymy na to w świetle podstawowej tezy chrześcijańskiej, jakby samego sedna chrześcijaństwa, czyli odkupienia, czyli zmartwychwstania. I w tym sensie myślę, że to bardzo potrzebne, żebyśmy patrząc na współczesny świat, sami też czasami doświadczając kruchości życia, czasami cierpienia, czasami samotności, patrzyli na to wszystko w świetle tego przesłania, że człowiek pochodzi, można powiedzieć, nie z tego świata i przeznaczony jest, choć żyje na tym świecie, ku innemu światu. Chrześcijaństwo głosi taką tezę, wyrażono zresztą bardzo krótko, w pewnym sformułowaniu z listu do Hebrajczyków, którą pamiętam, usłyszałem wielokrotnie, jak miałem kiedyś okazję być dłuższy czas w Jerozolimie. I chodziłem tam na przykład w piątki na drogę krzyżową, tam gdzie była droga krzyżowa, to dzisiejsza, tam nawet jest napisane na murach budynków na tej uliczce, że to jest Villa Dolorosa. I to ciekawe, że tam na tej Via Dolorosa, którą oczywiście wszyscy pielgrzymi, którzy tam przyjeżdżają, a nawet turyści, obchodzą, idąc niejako śladami Chrystusa, ale raz w tygodniu, właśnie w piątki, jest tam tak zwana oficjalna droga krzyżowa, którą prowadzą ojcowie franciszkanie, którzy są opiekunami miejsc świętych w Ziemi Świętej. I oni tam czytają zawsze te same rozważania, bardzo dawne zresztą. I jakoś mi zostało w pamięci, że przy pierwszej stacji drogi krzyżowej, na samym początku, jest właśnie cytat biblijny, który brzmi: nie mamy tu na ziemi stałego miasta. Jesteśmy tu tylko na pewien czas, ale człowiek obdarowany życiem dostał życie na zawsze. Nawet jeśli droga do tego życia na zawsze, życia wiecznego, jest trudna, jest czasami bolesna, w której człowiek doświadcza swojej kruchości bardzo głęboko, to przekonanie, które się bierze z wiary w Boga, który jest większy niż śmierć, daje nadzieję, że człowiek pójdzie dalej, że cierpienie nie jest ostatecznym doświadczeniem człowieka i śmierć nie jest ostatecznym wydarzeniem w życiu człowieka, tylko fundamentalnie w człowieka jest wpisane życie, które ze względu na Stwórcę i w Stwórcy, w Bogu jako Zbawicielu także, nie ma kresu. W tym sensie też ten cały antynatalizm gdzieś fundamentalnie bardzo się kłóci z tym, co oczywiście, jak mówimy tutaj, mówi nam chrześcijaństwo, ale też co chyba, rozumiemy to wszyscy, jest bardzo wpisane w naszą europejską czy euroatlantycką cywilizację. Zawsze postrzegaliśmy człowieka i życie ludzkie jako dobre, nawet jeśli naznaczone cierpieniem. Nawet jeśli człowiek, tak jest przecież, doświadczy także śmierci, ziemskiej śmierci tutaj, tak? Ale mamy takie przekonanie, ale też nawet jeśli nie mamy takiego przekonania wiary, to gdzieś mamy pragnienie ducha, że człowiek się na śmierć nie godzi. Czasami mówimy, niektórzy mówią, że ktoś zmarł, ale na przykład żyje w naszej pamięci, mamy takie przekonanie. To jest ciekawe określenie, które gdzieś wyraża jakieś pragnienie człowieka, że to nie może być tak, że grób skończył wszystko. I nawet jeśli człowiek czasami nie ma wiary w Boga, czy do niej się nie przyznaje, to jakby fundamentalnie nie chce się na to zgodzić, że zostaje pamięć. Niektórzy mówią, że na przykład pisarze żyją w swoim słowie, w swoim tekście, który zapisali i nam zostawili, do którego czasami po latach wracamy i tak dalej. Jest gdzieś głęboko w człowieku wpisane pragnienie życia i w tym sensie ten antynatalizm, no, głęboko pesymistyczny, jest chyba do przynajmniej skrytykowania i pewnie do jakiegoś odrzucenia. Oczywiście zarazem to całe doświadczenie cierpienia, do którego się antynatalizm odwołuje, ostatecznie i śmierci, na tym budując swoje przekonania, nie chcemy tego lekceważyć. Ale może warto też i powiedzieć, mówiąc o cierpieniu, coś takiego, co czasami też wyraża się w różnych tekstach autorów chrześcijańskich. Ja przyznam, że ostatnio czytam, może aż z zachwytem, pewnie z zachwytem, różne teksty kardynała Józefa Ratzingera. My na Kulu od już dobrych kilku lat wydajemy Opera Omnia Józefa Ratzingera. Wszystkie jego teksty, które Józef Ratzinger jako ksiądz, profesor, kardynał napisał przed pontyfikatem. I to już jest u kresu, mamy jeszcze 2 czy 3 tomy, ale tego jest bardzo dużo. I przyznam, że to czytam z uwagą, ale też i z zachwytem. I czasami znajdują u niego takie sformułowania, oczywiście jakoś wyraźnie obecne w ogóle w myśli chrześcijańskiej czy w ogóle humanistycznej, ale przez niego szczególnie trafnie sformułowane. Na przykład niedawno czytałem taki tekst, w którym on mówi, odwołując się do przykładu pewnej świętej, że człowiek, jest takie zadanie przed człowiekiem, żeby człowiek nauczył się cierpieć. Oczywiście trzeba robić wszystko, żeby człowiek nie cierpiał. Medycyna cała, wysiłek tych, którzy nas chronią i leczą i tak dalej, jest po to, żeby uchronić człowieka przed cierpieniem. Ale wydaje się, że doświadczenie cierpienia gdzieś na głębszym poziomie jest chyba jakoś nieuniknione. Ale to ciekawe, że też on łączy, Ratzinger to łączy, zresztą to nie tylko on, ale może znowu jakoś szczególnie wyraźnie, z jeszcze innym doświadczeniem ludzkim, niezwykle fundamentalnie ważnym, to znaczy doświadczenie miłości. I mówi, że tam, gdzie człowiek decyduje się na miłość, a człowiek chce kochać, chce być kochany i chce kochać, tam człowiek musi się zgodzić na to, że szczególnym znakiem towarzyszącym miłości będzie cierpienie. Dlatego, że kiedy człowiek kocha, to jakby miłość najgłębiej polega na tym, że jeśli można zdefiniować miłość, nie wiem, czy można, ale że człowiek musi być gotów dać siebie i to w sposób absolutnie bezinteresowny. Nie za coś, nie dlatego, że ktoś mi da siebie, tylko za nic. I kiedy człowiek ma dać siebie, to boli, bo trzeba się niejako siebie wyrzec. Ale on tak właśnie mówi, że człowiek w tym sensie powinien, czy ma takie zadanie w życiu, żeby się nauczyć cierpieć. W każdym wymiarze, cielesnym, ale też i duchowym. I też dodaję jeszcze jedną uwagę. Jeśli człowiek się nie nauczy cierpieć, to nie będzie umiał współcierpieć. Współcierpieć z drugim, który obok niego cierpi i trzeba mu towarzyszyć. I w tym sensie myślę sobie, że to warto może powtórzyć to, co wielokrotnie też Jan Paweł II, mówiąc o cierpieniu, także w swoim pięknym liście o cierpieniu, Salvifici Doloris, też wracał do tego i mówił, że chrześcijaństwo, patrząc na cierpienie, doświadczenie cierpienia w życiu człowieka, w świetle oczywiście cierpienia Boga człowieka, Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego, w kontekście cierpienia używa często słowa tajemnica. Są takie obszary życia człowieka, które z trudem tłumaczymy czy wyjaśniamy, a czasami nie potrafimy wszystkiego wyjaśnić. I ciekawe, że właśnie w kontekście cierpienia to słowo tajemnica się pojawia. Bo jest to samo w sobie niezwykle intrygujące z punktu widzenia wiary, że Bóg w cierpieniu zbawił człowieka, dokonał tego, co jakby zmieniło historię ludzkości, tak? To znaczy, no, przekroczyło granice śmierci, otwierając człowieka na perspektywę czy nadzieję życia, które śmierci już nie zna. Tym jest zbawienie. Że to się dokonało w cierpieniu i poprzez cierpienie. Stąd takie dawne powiedzenie zakonne, które też czasami papieże cytują w różnych kontekstach, że stat crux dum volvitur orbis. Świat się kręci, zmienia, żyje, a krzyż stoi. Bóg, który stał się człowiekiem, wszedł w ludzką kondycję, tam, gdzie człowiek jest, ze wszystkim, z czym jest, także ze swoją kruchością, ze swoim cierpieniem, ze swoją śmiercią, po to, by to wszystko odwrócić, bo przekonanie takie fundamentalne, pierwotne, Boże, jest takie, że to, co pochodzi od Boga, jest dobre. I to chcemy powiedzieć też w kontekście tego antynatalizmu. Człowiek jest zawsze kimś dobrym, nawet jeśli jest kruchy, nawet jeśli cierpi, nawet jeśli sam czasami niestety decyduje się na zło, czyni zło, a zdarza się, bywa, przecież to sami wiemy, że ludzie czynią wielkie zło, czasami nieopisane. Pewnie też mamy wszyscy doświadczenie, że sami czasem ulegamy pokusie zła i zło czynimy. Ale pomimo tego doświadczenia, czy tej obecności zła w życiu człowieka, pierwotnie człowiek jest dobry. I w tym sensie wizja chrześcijańska jakby się pierwotnie kłóci z tym antynatalizmem, który mówi o tym, że życie ludzkie jest złe, bo naznaczone cierpieniem i śmiercią. W związku z tym nie należy życia niejako powoływać do istnienia. No to jest dramatyczny pogląd, myślę. Jest, oczywiście nie chcemy tego lekceważyć, ale Ale chyba się trzeba temu fundamentalnie przeciwstawić, mówiąc coś innego, próbując jakby także w rozmowie, jeśli jest okazja ku temu, podkreślić, powiedzieć, że życie człowieka to nie jest tylko cierpienie, nawet jeśli to cierpienie czasami jest ogromne.
Jeszcze dużo kwestii chciałabym poruszyć w tej naszej rozmowie. Jeszcze może pokuszę się o taki swój komentarz na podstawie tego, co ksiądz profesor teraz powiedział. Tak myślę sobie, że ogólnie chrześcijaństwo ma i wiara w Boga, przynajmniej dla mnie osobiście, ma tę przewagę, że wydaje mi się, że wiara bardzo pomaga oswoić się z cierpieniem, nie tylko nawet oswoić, ale wykorzystać się do tego, żeby życie przeżywać w pełni, bo zresztą tak jak ksiądz profesor cały czas mówił, to doświadczenie cierpienia jest nieuniknione i jest ono wpisane w naszą naturę i to wcale nie musi być coś złego w takiej ostatecznym rozrachunku. I myślę, że to doświadczenie jest bliskie nie tylko osobom, które wierzą w to, że śmierć to nie koniec i jest kontynuacja tego życia, ale także dla osób niewierzących, które rzeczywiście w dalszym ciągu dla nich pojęcie afirmacji życia także bardzo często bywa czymś bliskim i czymś, do czego co doceniają i do czego dążą, więc szczególnie tutaj ten antynatalizm jest w kontrze nie tylko moim zdaniem do jakby postawy chrześcijańskiej. Ale jeszcze jedna rzecz, o której chciałabym porozmawiać, ale już na to nie mamy niestety czasu, to też kwestia tego, czy moralnym jest na przykład dążyć, żeby dzieci nie doświadczały cierpienia. Czy chronienie dzieci przed cierpieniem to jest coś dobrego, czy właśnie może złego, bo jednak człowiek, który doświadcza cierpienia, rozwija się bardziej w swoim człowieczeństwie. To też takie moje przemyślenie, ale tutaj też nie będziemy tego rozwijać. Na sam koniec takiego podsumowania też dzisiejszych rozważań, chciałabym jednak może spróbować coś wyciągnąć z samego pojęcia antynatalizmu i z tego zjawiska, i z tego, że antynatalizm zwraca uwagę na to, że jednak problem z tym, że chociażby o demografii w kontekście na przykład środowiska, w kontekście ekonomii trzeba rozmawiać. Jak ksiądz myśli, jak w takim razie powinno wyglądać takie moralne podejście do demografii, do dzietności? Jak, wiem, że to będzie trudne zadanie, ale w kilku zdaniach, jaki powinien być taki przepis dla nas do tego, żeby z jednej strony nie popadać w skrajność i nie uciekać od życia, ale z drugiej strony jednak brać tę odpowiedzialność za to, co będzie.
Jeśli mogę jeszcze jednym słowem, zanim odpowiem, odnoszę się, chcę się odnieść do tego, co pani redaktor powiedziała wcześniej o tym pytaniu o cierpienie. Czy to moralne, żeby chronić człowieka albo dziecko przed cierpieniem? Oczywiście należy chronić człowieka przed cierpieniem. Cierpienie jako takie samo w sobie jest złem. Można powiedzieć, że Bóg nie wymyślił cierpienia. Cierpienie, doświadczenie cierpienia też, a ostatecznie doświadczenie śmierci weszło w historię, w kondycję ludzką wskutek grzechu. Kiedy człowiek, stworzenie, do Stwórcy powiedziało: odejdź na bok, ja zrobię inaczej. I przyszło do oczywiście z drugiej strony jest tak, że przed cierpieniem się nie uchronimy. Znaczy, doświadczenie cierpienia jest wpisane w ludzką kondycję. Chyba tak ostatecznie. Mamy się bronić, ale tam, gdzie już się nie obronimy i tam, gdzie to cierpienie przychodzi, to idzie chyba o to, żeby nadać cierpieniu sens. Ono samo w sobie nie ma sensu, ale można mu nadać sens. Oczywiście znowu z punktu widzenia wiary powiemy, że ostatecznie chodzi o sens zbawczy. Jak święty Paweł pisze, że my ludzie poprzez cierpienie dopełniamy braki udręk chrystusowych i tak dalej. Ale to oddzielny jakby temat. Natomiast w demografii dobrze rozumianej oczywiście trzeba powiedzieć zawsze, że człowiek jest dobrem, że zarazem człowiek jako taki, stworzony przez Boga, został stworzony jako istota rozumna, wolna i odpowiedzialna. W tym sensie także w demografii, także w prokreacji, w rodzicielstwie, macierzyństwie i ojcostwie człowiek ma być zawsze odpowiedzialny. Ma rozumieć, wierzyć, tak chyba naturalnie człowiek wierzy, że dziecko jest zawsze dobrem, jest szczególnym skarbem i tak dalej. Tam, gdzie jest mąż i żona, gdzie jest dom, małżeństwo i rodzina. Ale zarazem mówi, Kościół używa tutaj właśnie sformułowania, mówiąc o rodzicielstwie, mówi o odpowiedzialnym rodzicielstwie. Idzie o odpowiedzialne powoływanie nowego życia, potem wychowanie tego życia i tak dalej. A więc to chodzi o coś więcej niż to, co czasami w literaturze świeckiej się nazywa świadomym rodzicielstwem. Odpowiedzialne rodzicielstwo to więcej niż tylko świadome. To nie tylko, żebym wiedział, że kiedy i tak dalej dochodzi do poczęcia nowego życia, ale żebym odpowiedzialnie je powoływał i wychowywał. Człowiek, dziecko, życie ludzkie jest zawsze dobrem. To, co powiedziałem na samym początku, życie zawsze jest dobrem. To jest fundamentalna przesłanka. Oczywiście to życie dane nam, jest nam dane i jak powiedzieliśmy już zadane. Tak, człowiek ma odpowiedzialnie, z całą świadomością, ale także tą odpowiedzialnością przed Bogiem, sobą, bliskimi, światem także w pewnym sensie, to nowe życie powołać i tak je wychować. W tym sensie postrzegamy człowieka zawsze jako szczególne dobro tego świata. Przy całym uznaniu niestety odpowiedzialności człowieka także za to, co jest dzisiaj, co niepokoi w kontekście ekologii, za ten świat. Trzeba domagać się od człowieka także, tu cały wymiar wychowawczy, żeby był odpowiedzialny bardziej może niż dotąd, zwłaszcza niektórzy, za ten świat. Ale chcemy powiedzieć, że człowiek jest wartością fundamentalną, niejako pierwotną, która staje wobec świata jako odpowiedzialny, takim ma być zarządcą tego świata, ale także odpowiedzialnym za innych ludzi, także w tym sensie za przyszłe pokolenia. Troszczymy się o przyrodę, o cały ten świat, żeby tego świata dobro tej przyrody zachować także dla przyszłych pokoleń. I za to jesteśmy odpowiedzialni. W tym sensie jest coś takiego jak odpowiedzialność ekologiczna. Ale trzeba zawsze pamiętać, że człowiek nie jest tylko elementem tego świata. W tym sensie wartość człowieka, człowiek jako dobro jest czymś więcej, kimś więcej niż elementy przyrody tego świata, które są wokół nas. W tym sensie nie można nam popełnić błędu tak zwanego redukcjonizmu naturalistycznego, gdzie się sprowadza człowieka tylko do wymiarów tego świata. Człowiek to jest mieszkaniec tego świata, tu żyje, tak, przez swoje ciało z tym światem jest związany, ale także przez swojego ducha i przez swoją duszę ten świat przekracza. I tu właśnie dlatego mówimy o transcendencji, o Bogu i tak dalej, wieczności.
I myślę, że tymi słowami możemy spuentować dzisiejsze rozważania i mam nadzieję, że te nasze rozmowy pozwoliły naszym słuchaczom docenić bardziej wartość życia i uświadomić sobie, że życia nie można, żadnego ludzkiego, ocenić jednoznacznie, czy jest ono warte, czy nie jest warte, zwłaszcza w trakcie życia człowieka, bo ten nasz świat nie jest zero-jedynkowy, chociaż czasami wygodniej byłoby tak na niego patrzeć. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim i Państwa gościem był ksiądz profesor Sławomir Nowosad z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, teolog, moralista. Dziękuję serdecznie.
Bardzo dziękuję. Kłaniam się pani redaktor i słuchaczom.
I ja również dziękuję i żegnam się z Państwem, ponieważ już pora kończyć. Iwona Kosior przed mikrofonem. Audycję realizował dzisiaj Krzysztof Mysiak. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze i dobrej nocy.